Chciałem podzielić się tak, mam nadzieję, że krótko, słowem, które jest taką kontynuacją dalej od wszystkiego tego działania, jak siły ciemności działają, jakie one są i co ich czeka, i też tej Bożej sprawiedliwości, i tej łaski, i też tego, jak Bóg nas wspiera. Dopomaga, trzyma. I tak właśnie rozmyślałem o tym, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię z takim prawem i sprawiedliwością. Tą Bożym prawem i sprawiedliwością, która wywodzi się z tego, że Boga najbardziej jako jedynego trzeba czcić, miłować i bliźniego swego, jak siebie samego. W tych słowach są zawarte takie treści ważne, czyli jak się zachować, czym żyć, w jakim pojęciu, w jakiej mądrości, w granicach rozumowania i też takiej wstrzemięźliwości tej, że nie skrajne rzeczy ani z lewej, ani z prawej, tylko iść tą drogą, tą bezpieczną, cichą i spokojną. I w tym wszystkim jest to prawo dane, ta Boża sprawiedliwość jest dana, ale ludzie zapominają o miłości. Zapominają o tym, że nawet to karcenie i gromienie to musi być takie, jakie my byśmy oczekiwali w stosunku do samego siebie. Żeby to nie było takie cierpkie, bolące, więc jak ja bym chciał siebie potraktować, tak mam dołożyć starań, żeby jak najlepiej tak potraktować bliźniego swojego. I to jest taki brak. Żyjemy w świecie, w którym, jeżeli chodzi o życzliwość, jeżeli chodzi o wrażliwość, o współczucie, takie czynne współczucie, nie tylko takie współczucie, oj, szkoda, oj, coś tam się stało, ale w sumie to potem zapominamy, przechodzimy do tego tematu, ale to takie czynne współczucie, coś zrobić koło tego, coś uczynić. Z tym takim współczuciem często jest tak, że sen odchodzi, prawda? Człowiek się z tym martwi, przynosi do Pana, pości, modli się, aby osiągnąć taki stan złożenia ciężaru tego na Boga. Więc ta miłość do bliźniego chciałaby, żebyśmy byli życzliwi w tym, co do czynienia. Ludzie domagają się tego prawa, tej sprawiedliwości, porządku, a nie ma życzliwości, nie ma szacunku. Szczególnie ci, którzy tego prawa chcą. Wiemy o tym, że kto sądzi, co osądzać, to będzie osądzony. Wiemy o tym, że kto nie jest miłosierny, to też i miłosierdzia też i nie otrzyma. Więc jaką miarą się mierzy, taką też się otrzyma. Co się sieje, to się też i będzie żąć. I ludzie jakoś, przepraszam, że ludzie, my sam nie jesteśmy w stanie tak obrócić to. Gdybyśmy znali sposób wygrywania w ruletkę, to byśmy się trzymali tego sposobu, żeby wygrać. Tutaj mamy zbawienie przygotowane, zwycięstwo się Chrystusie. I mamy ten sposób podany, jak mamy uczynić, jakoś do pieniędzy byśmy się starali, żeby to było, bo potrzebne są pieniądze. A o tym zbawieniu tak tylko byśmy chcieli, żeby tylko dotknęła nasza dusza i nasza wiara. A tak ciało nasze, żeby mniej się angażowało. Bardziej te cielesne rzeczy, żeby miały słuszność i ważność. Dlatego ta życzliwość to właśnie towarzyszy tym, którzy nie patrzą na przeszkody ciała i komfortu swojego. Ta życzliwość jest dla innych i potrzebna jest. I tak tą życzliwość zobaczyłem w Jezusie Chrystusie. I tak zacząłem sobie zastanawiać się nad tą życzliwością. Takie prawo i sprawiedliwość Jezus pokazał w tym, że nie uzdrawiał każdego. Prawda? Nie pomagał. Nie interesował się każdym. Chciał, aby ludzie wyrazili, złamali swoją jakąś dumę, uprzedzenie, wstyd, niechęć, żeby wyrazili słowami swoimi, ja chcę. Ponieważ zasada jest główna, że to jest, zaraz, to napisane jest No to trzeba to przeczytać. Jest Łukasza 16:16. Zasada jest taka główna, która po prostu łamie wszystkie inne jakieś. Dobrze podałem 16:16. Tak. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Mieliśmy tą sprawiedliwość i prawo. Ale od tego czasu, czyli od tego momentu, kiedy jest Jezus Chrystus, kiedy to nawet Jezus mówi, a stało się to też i wcześniej, bo wiemy o tej niewieście, tej greczynce, która gwałtem pragnęła pomóc swojej córce, no i wiele innych osób, które to uczyniły. Ale od tego czasu jest zasłane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. To jest uchodzielne. Tam nie można przejść po prostu od tak sobie. Każdy musi się otrzeć, każdy musi dokonać trud, czasami wciągnąć brzuch, jakoś się ułożyć, żeby przejść. To jest to specjalne uchodzielne, które nie ma bramy i drzwi, bo one były w murach miast babarownych, ale żeby trzeba było przejść, to trzeba było wykonać jakiś trud, więc wojsko by nie mogło tak napaść i przyjść z rysztunkiem i ze zbroją. To tylko było dla tych, którzy po prostu byli w potrzebie i chcieli po prostu do tego miasta wejść albo wyjść. I w pojedynczo. I teraz jest ten, że każdy może tylko wejść gwałtem. Tu ludziom się kojarzy ten gwałt, ten szczęść, co boli. Tutaj chodzi o to, że my musimy się przeciwstawić swojemu ciału. To jest gwałt naszego ciała. Dla nas. Inaczej byśmy nie umarli, aby na nowo ożyć w Chrystusie Jezusie. Ale mamy umrzeć dla tego świata i dla tego grzechu. Jest to przeciwstawienie się ciału. I mentalnie, i w czynach, i w sposobie życia. Jest to przeciwstawienie się. I tylko tutaj czytamy, że tylko gwałtownicy. Nie ci, którzy są letni, obojętni, jakoś to będzie, jakoś to przejdę, jakoś to się uda, Bóg ma dużo miłości. Tutaj to musi być decyzja i taka determinacja. To nie jest dla tych, którzy jakoś tam będą. To właśnie nie jest tak. Te dzieci się nie rodzą w naturalny sposób. Tam przebicie tego, jak to się mówi, łoda się przybija? Łoda, dziecko? Płód?
Płód.
Czego? Błony tej? Żeby się przebić i jest to takie raptowne wyjście na zewnątrz, że się udusi. Jest to moment wyjścia, jest to ból, jest to krzyk tego dziecka, bo kobieta to już praktycznie już to są ostatnie jej takie ciężkie odczuwanie bólu. Gdy dziecko już wychodzi, jest to wszystko już przerywane, to dobrze rozumiem, tak? Dlatego nie miałem wady. Ale tak sobie wyobrażam, że jak już główka przejdzie i ramionka, to już jest to inne. I wtedy przychodzi się, proszę?
Najpiękniejsza ulga jakoś.
I wtedy jest, o, najpiękniejsza ulga, jest taki spokój. I teraz jest czas na cieszenie się tą chwilą i radością. No ale przede wszystkim usłyszeć krzyk tego dziecka, bo ono musi zawołać. Jeżeli nie, to trzeba coś robić. Oklepują plecy, główka do dołu, może coś tam jest zachwyśnięte. Często też trzeba uderzyć, aby dziecko zareagowało i nagle zaczęło wołać, domagać się życia. Prawda? To jest nowa okoliczność, jest to jego pierwszy krzyk. Też na zewnątrz. No i to jest to. To musi się stać. To nie jest dla ludzi anemicznych. To nie jest dla ludzi, którzy chcą sobie pospać. W sensie duchowym, takim, cielesnym. Dla takich lejów, dla takich obojętnych. Jakoś to będzie. Tu jest, zresztą życie nauczy, ponieważ szatan atakuje, warownie szatańskie powodują tą bitwę i wojnę, że człowiek się musi nauczyć z tym żyć, dać sobie radę, trafić, zdążyć, zrobić, plan wykonać, po prostu zaczyna się tego uczyć. I to nie jest takie proste. Dlatego w tym prawie tej sprawiedliwości nagle przychodzi czas tego gwałtu, tego jeden drugiemu musi pomóc, aby coś się stało. Temu dziecku, które ma się urodzić, musi pomóc matka, musi pomóc być może położna, być może jakaś przypadkowa osoba, bo to się staje nagle i w nieprzewidzianym momencie, być może lekarz, cesarskie cięcie, różne rzeczy, trzeba pomóc. Tutaj jest potrzeba nas wszystkich, wspólność działania. To nie jest tylko to, żeby zostawić tak, niech tym gwałtem samo się domaga żyć. Trzeba pomóc, nakarmić, trzeba pomóc opiekować się, przewijać jakiś czas, prawda? Potem już powoli to wszystko się uczy, dorasta. To potrzebna jest nie prawo i sprawiedliwość, bo to jest potrzebne jako charakter życia, ale ta potrzebna jest umiejętność, życzliwość, właściwe podejście, traktowanie, troska, odpowiedzialność. I to jest to. Jezus Chrystus właśnie pokazał też tą swoją też i życzliwość też w niektórych przypadkach. I tak sobie na przykład kilka sobie tutaj wypisałem, być może znamy więcej, ale tak czytałem ostatnio sobie z Łukasza 13 rozdział, 10, 13 wiersz, od 10 do 13 wiersza o kobiecie, która była pochylona i cierpiała 18 lat. Pochylona. Lekarze może nie wiedzieli, może by diagnozy były różne, ale Jezus wiedział, że ona jest pochylona, ona cierpi w nienaturalny sposób, a mogłaby być zdrowa. Taka wola Boża jest. Jezus Chrystus, gdy ją zobaczył, nie potrzeba było, żeby ktoś zwrócił mu uwagę, podprowadził ją, poprosił. Jezus sam spojrzał na nią i użalił się i chciał jej pomóc. No i dał jej tą pomoc. Jak tutaj Jezus powiedział, Łukasza 13 rozdział: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. Ona była tak pochylona, że nie mogła się, zupełnie się nie mogła wyprostować. Od 18 lat się cierpiąca. Sam zobaczył ją Jezus. Położył na nią ręce, 13 wiersz. I zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Jest to osobie danej tej, która była na to przygotowana. Jezus nie musiał ją uczyć, żeby oddała chwałę Bogu. Jezus dotknął swoją córkę. Bóg dotknął swoją córkę. Jezus jak gdyby dotknął swoją matkę, tą rodzoną, starszą osobę. Dotknął ją, zatroszczył się. To była jego życzliwość. Zostawić wszystko, odwrócić się i się tym zająć. Jak tą niewiastą, którą zostawił cały tłum i cel uzdrowienia córki Jaira, odwrócił się, zajął się tą niewiastą, której trzeba było jeszcze więcej pomóc. To życzliwość jest. To nie jest jakieś życie proroka, kogoś, kto nosi koronę też na głowie swojej jako Boga i on ma zaszczytny cel zwyciężyć moce szatańskie i te rzeczy są za bardzo małe, żeby nimi się zająć. Trzeba to osiągnąć. Właśnie tu była Jezusa życzliwość w tym. A nawet przy jego śmierci, jaka życzliwość była w rozmowie z Piłatem, z innymi, z jego przyzwolenie, żeby Barabasz był uwolniony, oddał się tej ironii tych żołnierzy, co go zaraz wzięli, to Marka to ładnie pisze, wzięli go tam do swojego takiego miejsca pretorii, tak? I tam został bity, drwiony, ubierany różnie. Jego życzliwość, bo miłował ich. Ale to już było to kulminacyjne jego działanie. Jezusa Chrystusa. Taka doskonała Boża życzliwość i dobrotliwość. Mamy być jak on. Więc w doskonałości takiej nie jesteśmy w stanie. Bo nie mamy tej Bożej mądrości takiej i to, co będziemy mieli już tam w niebie. Ale mamy w te ślady wstępować. Ile możemy, każdy z nas, niechby jeden talent, niechby pięć talentów, niechby dziesięć, to zależy, kto ile ma, niech rozpocznie, żeby jeden zmienić na dwa, a nie jeden, który wziął, oddać tylko jeden. Niech rozpocznie, niech po tym przecinku coś tam się pojawi, jakaś kolejna liczba. I to jest to, co nam Bóg daje jako przykład. Tak jeszcze tak przeżyłem, czytając o kobiecie z Nain. To jest Łukasza 7 rozdział. Jezus przecież wcale nie musiał się tym zainteresować. To był już martwy człowiek, młody. Nie wiadomo, ile ma lat. Ale Jezus wiedział, jak i uczniowie wiedzieli, bo dowiedzieli się później. Jezus wiedział, że ta kobieta była samotna, była wdową i jedynego syna miała. Jezus nie oczekiwał, żeby jego zawołać przedstawicielu Bożego Ducha, który uzdrawiasz, wskrzeszasz, spojrzyj tutaj i pomóż tej niewieście. Nie oczekiwał tego. Jezus Chrystus po prostu, jak tylko ją zobaczył, gdy zbliżał się do bramy miasta, wynoszono tego zmarłego, to jest Łukasza 7 rozdział, 12 wiersz, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. I Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Do każdej niewiasty się odezwał, do każdej osoby, której chciał pomóc. Opowiedział to takie pierwsze słowo takiego współczucia. To życzliwość. No nie raz tak jedziemy autem, zobaczymy, no nie ma jak się też zatrzymać. I taki żal mamy w swoim sercu. Oj, szkoda tego, wywrócił się ten człowiek, potknął się, nikt nie podnosi, albo inny, który jest niewidomy, przejść nie może, albo dziecko wypadło z wózka, czy rowerek się wywróciło się z rowerka. Coś się stało, czy nawet zakrwawiony ktoś tam na tym przystanku. Tak możemy z daleka. I to w sumie tak niby nas uspokaja. I kiedyś człowiek, który nie był nigdy na nabożeństwie, powiedział, że ludzie mają fałszywą życzliwość. Zobaczą w telewizji jakieś wydarzenie i myślą te 50 zł, a niektórzy nawet i 50 groszy, bo tam oni mówią, że każdy grosz się przyda, każda złotówka. I też idą i dokładnie tak mnie traktują. I oni mają takie wewnętrzne uspokojenie. Ale ich życie jest pełne. I on to powiedział. Ich życie dookoła jest pełne wymagania życzliwości do jego syna, do jego dziecka, do żony, do kolegów, w pracy. I tutaj go nie stać. A tutaj to jest... Mówi, ja tego nie popieram. Ja tego nie chcę, że tak było. Mówi, bo to ludzie zbaczają na fałszywą usprawiedliwienie. Bo to dla nich jest nic. To jest jak ci bogacze, którzy rzucają to, co im zbywa. A Jezus ocenił tylko jedną wdowę, znów wdowa, jedną kobietę, która wrzuciła dwa pieniążki, równowartość grosza. I też właśnie chciałem o niej wspomnieć. O życzliwości Jezusa, który zauważył taką rzecz i pouczył innych na podstawie tej osoby. To życzliwość każe to określić. Bo Jezus wiedział o tym. A my byśmy ocenili, no czemu ona tak się przepycha tu przede mną, tam wrzuca tylko takie dwa drobne, ja tutaj mam same dwa banknoty. Ona tak się tam do tej skarbnicy przepycha, prawda? My się tak, co ona może mieć? Ja mam 100 razy tyle, 1000 razy tyle, co ona. Prawda? I tam sobie ludzie rzucają, co chcą, prawda? I tak, żeby jeszcze inni widzieli. Jak ktoś daje też i po każdą kwotę, to tak, żeby inni widzieli. To nie jest tak w ukryciu. I to właśnie Jezus zauważa i życzliwość. U tych ludzi nie ma życzliwości, którzy gardzą małym tym dodatkiem, ale ona dała wszystko, co miała na swoje utrzymanie. I to jest ta życzliwość pokazana, jak Jezus Chrystus zauważa takie rzeczy, które inni nie zauważają. Więc on to widzi. I ta kobieta Nain, jak ona się ucieszyła, gdy podszedł Jezus, dotknął tych noszy i ci, co nieśli, stanęli. Oni czuli jakiś taki Bożą moc i stanęli. To nie było tak, że to, co tam Pan stoi i przeszkadza, prawda? My musimy tutaj, mamy tutaj obowiązek tam zanieść, tam jest wykopane miejsce, przygotowane i ceremonia cała. To było wszystko odczute w Bożej mocy, w Bożym też działaniu, w tej życzliwości, w tej twarzy, obliczu za Chrystusa. To nie było coś, co go odpychało, tylko przyciągało. I ci ludzie stanęli. No i wtedy Jezus powiedział krótko: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. No i gdy się podniósł ten zmarły, zaczął mówić, oddał go jego matce. No i teraz mam pytanie, jaką większą radością jest, jak to Asia mówiła, że to wtedy jest taka największa ulga w życiu. Dziecko się rodzi. Która matka poczuła większą radość? Ta wdowa z tego syna, który wstał z martwych, czy ta, która urodziła? Prawda? Dlatego to raczej trudno znaleźć, żebyśmy to mogli sprawdzić. Bo to są sporadyczne sytuacje i chwile. Ale Bóg nie ma ograniczeń. Daje tą radość i wspaniałość. Wiadomo, że jest szansa urodzić kolejne dziecko, jeżeli po pierwsze niestety jest martwe. Ale martwego syna już po raz drugi nie można. Już go zasypią, pomnik zrobią. Już nie można sobie powiedzieć, ale jeszcze raz spróbuję. Jeszcze raz mogę to uczynić. Wielka radość. Tak przypomniałem sobie też o tej niewieście, której syn umarł, prawda? Tam jeszcze i Eliasz, i Elizeusz. Jaka to jest ta radość. I to jest wszystko życzliwość Jezusa Chrystusa. Życzliwość Boga. Jak Bóg daje. A my, żebyśmy chociażby taki 1% z tych 100% umieli, nie to, żeby się nauczyć i co jakiś czas spełnić obowiązek, a potem żyć po swojemu. Wprowadzić to do swojego życia przez Ducha Świętego na zawsze. Jak nie było piątego paznokcia, a on już jest. I on na zawsze niech pozostanie. Będę o niego się troszczył, będę go przyprzycinał, będę go barował, czy co tam jeszcze. Będę o niego dbał. Bo go nie miałem, Bóg mnie uzdrowił i go mam. Niech taka życzliwość w nas nie zagości, ale niech będzie w nas. Odrobinka. Niech to wzrasta. Niech to wzrasta. Zobaczmy, jak Jezus zobaczył cały tłum ludzi. Ludzie przyszli, jeszcze się nie zaczęła cała rozmowa i działanie. To jest też napisane w Marka. Tak, 8 rozdział. Marek jest krótką Ewangelią, ale bardzo, bardzo ma przyjemny, rzeczowy język, taki, jak ktoś chce krótko czytać i dokładnie znać, to właśnie to Marek ładnie pisze. Nakarmienie 4000 ludzi, to jest 8 rozdział Ewangelii według Marka. W owe dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich: żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, nie mają co jeść. Zobaczmy, żal, taka troska. Jezus nie miał gdzie głowy skłonić. Jeżeli ktoś gdzieś zjadł albo się napił, to mówili, że obżarczuch, żarłok, tak? Żarłok i pijanica. Żeby tak mu jeszcze też i dołożyć, a nie miał nic. On u rodziny nie był swojej. On jak wyszedł na służbę do ludu izraelskiego, był jak powiedzieć, no... Jak to powiedzieć? No nie miał nic. Nie miał domu niczego. Tam, gdzie go przyjęli, tam, gdzie był, tam mógł być. Po prostu. No i tutaj Jezus powiedział: żal mi tych ludzi. Już 3 dni są ze mną, nie mają co jeść. Zobaczmy, tyle było uczni, tyle było innych, nikomu nie było żal, a 3 dni, to tam niektórzy to już na pewno piszczeli z głodu. Nie? I dzieci płakały, i mleko, i wodę, i coś chcieli. No, Jezus miał żal. Tak się dzieje. No to jest takie trudne, ale Jezus zawsze, Bóg zawsze pierwszy reaguje. Jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze. Zobaczmy, jak Jezus wchodzi w ten temat dogłębnie. Nie tak sobie tylko dla swojego imasz i dla, żeby go też im chwalano. Że się tak też i troszczy. Ale jak tym żył. I mówi Jezus: a przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. Tak pisze Marek. Nie ma tak w każdej Ewangelii. A uczniowie odpowiedzieli: skądże ktoś potrafi nakarmić chlebem tutaj na pustyni? No zobaczmy, jaka życzliwość. No. A przecież można było podejść do Jezusa Chrystusa: Panie Jezu, żal mi jest tych ludzi, no. Tu na pustyni, to jest ciężko. Co mamy zrobić, żeby ich nakarmić? No niechby ktoś to powiedział z tych ludzi do Jezusa Chrystusa. A tutaj jeszcze oni Jezusowi Chrystusowi mówią: no to się nie da, co ty? Jak tak można? No są takie osoby, które są takie racjonalne. Nie? Od razu patrzą na wszystko konkretnie. Bo troszeczkę odrobina tej żyzy życzliwości by coś mogła w człowieku zmienić. Mieli tylko te 7 chlebów. Jezus to przyniósł mu ten chleb, wziął ten chleb, pobłogosławił i kazał to rozdać. Ale tak, chodziło mi o tą prostotę Jezusa Chrystusa do tych ludzi. Tutaj jeszcze jest, czytaliśmy, chyba to było o Szymonie Faryzeuszu, Łukasz, 7 rozdział. Tak, tutaj, gdzie była ta wdowa, którym jej syn był zmarł. Na następnej stronie Łukasza, 7 rozdział, 36 wiersz, jest powiedziane o faryzeuszu. O faryzeuszu, który okazał życzliwość, że zaprosił za Chrystusa i ucznie, żeby dać im jeść. No chyba miał jakiś taki właśnie przebłysk takiej życzliwości. Ale czy to była pełna życzliwość? Czy to raczej było pokazanie się innym, że Jezus jest u niego w domu? A może coś jeszcze uzyska? Może coś go wypyta? Coś się dowie? No i zobaczmy, że stało się inaczej, niż myślał ten Szymon faryzeusz. Ponieważ Jezus powiedział do niego: ty myślisz tak źle o tej niewieście, która włosami swoimi myje mi nogi, a wcześniej płacząc rzewnie moczyła łzami. I mało tego, miała jeszcze alabastrowy słoiczek z maścią. Jeszcze tą maścią, tym olejkiem alabastrowym, to nie maść, tylko olejkiem namaszczała te nogi, bo tak to się robiło. Gdy ktoś zacny przychodził do domu, to przede wszystkim myto nogi, ponieważ oni chodzili w sandałach, tam jest proch i piach. To nie jest piasek, to jest proch i taki piach. I to skórzenie całe było zmyte, wytarte ładnie, namaszczone jeszcze, żeby nie sech na skórek i pięty i palce. No i tam wtedy można było odpocząć, ponieważ nogi się kładło na takich niskich łożach z podpórką i człowiek leżał w pozycji półleżącej. No i ona to uczyniła, że to zaczęła tak się o Jezusa starać. Ta jego, to jest jej ta życzliwość, bo to była, jak wynika z tekstu i z działania, Maria Magdalena, której wcześniej Jezus przebaczył wszystkie grzechy i ją oświeciło słońce zbawienia. O światło Boże, ją łaski Boże, jej życie się zmieniło. Ona stała się nowym też człowiekiem. I ona stała się też i wierząca, i często później czytamy, jak zapraszali też w Betanii do swojego domu. Ona, jej siostra Marta i Łazarz. No i tutaj usłyszał ten faryzeusz, że ty mnie nie pocałowałeś, jak przyszedłem do twojego domu. Nie wyryłeś mi nóg, nie namaściłeś. A uczyniła ta niewiasta. I teraz ci powiem, faryzeuszu, powiem ci teraz Szymonie, bo to jest Szymonie, mam ci coś do powiedzenia, 40 wiersz. I tutaj właśnie powiedział Jezus temu Szymonowi, że pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwu darował. To jest wspaniałe, nie? 50 i 500 denarów. Który więc z nich bardziej go będzie miłował? Szymon odpowiedział, on chyba wiedział, czuł, bo według siebie, z autopsji. No, sądzę, że ten, któremu więcej darował. Szkoda, że ja pożyczyłem tylko 50, bo więcej miał teraz zysku. Jezus powiedział: słusznie osądziłeś. I zwrócił się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, nie dałeś mi wody do nóg moich, ona zaś łzami stropiła nogi moje i włosami sobie wytarła. Nie pocałowałeś mnie, ona odkąd wszedłem nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej Jezus: odpuszczone są grzechy twoje. No i wtedy już zaczęła być nieżyczliwość, a powinna być życzliwość w tłupu miesiączników. Okazało się, że ludzie są chętni bardziej do nieżyczliwości. Zaczęli to krytykować. Ale Jezus tu powiedział taką prawdę. Jeżeli my jesteśmy tacy, że jakoś to będzie i może Bóg ma tyle miłości i nie chcemy być jak gwałtownicy, żeby to osiągnąć. Jakbyśmy tak mieli zostać poparzeni wodą albo mieli uniknąć jakiejś przepaści, jakiejś dziury w ziemi albo mieli uniknąć ognia, które spada coś z góry, czy kamień, czy ogień się pali, czy my byśmy wtedy tak bardzo spokojnie, ociężale reagowali? Czy raczej byśmy się nie starali gwałtem stać w bezpiecznym miejscu, uchronić się? Auto nadjeżdża. Czy my będziemy tak się patrzeć na to auto, czy raczej szybko cofniemy się na chodnik? To jest to, że gdy my tu przychodzimy do naszego Pana Jezusa Chrystusa i mówimy: Panie Jezu, ja tak właściwie, ja daję dziesięcinę, jestem życzliwy, nie kłamię, nie kradnę, nie zabiję nikogo, ale jeżeli coś widzisz u mnie, że jest coś nie tak, to wylecz to, bo ja chcę być zbawiony. To nie jest podejście Dawida, który powiedział, że z wielkiego częstawiska wyciągnąłeś. A wiemy, jaki Dawid życie prowadzi. Wzorowe dla innych. On to uznał. Ja nieraz słyszałem u dzieci na świadectwach w Betlejem czy w innych zborach, jak małe dzieci składały świadectwo na nawrócenia, bo na szkółce się nawróciły, czy na nabożeństwie. Strasznie się czułem jako wielki grzesznik. Jeden grzech daje nam śmierć. Więc z jednego grzechu to powinna być wielka miłość. Bo Bóg nam darował życie wieczne. A wyrwał nas śmierć. Jeżeli w człowieku nie ma tego przekonania, że wiele mu zawdzięczam, że tak bardzo jestem szczęśliwy, że mnie wyrwał z tej śmierci i grzechu. A na samym końcu tego całego świata zobaczymy, jakie to jest wielkie i potężne. Ta pieczęć Ducha Świętego, że Bóg dał mi łaskę. Wyrwał mnie z tego przekleństwa i potępienia. Jak tu nie miłować? Jeżeli ktoś życie tak traktuje, tak, że jakoś to będzie i nie ma tak właściwie z czego się też i Boga przepraszać, to ma się mało miłuje. A tutaj czytamy, że ona bardzo umiłowała. Pozostało jej, według jej myśli, dużo przebaczone. To jest to, że jeżeli widzimy w sobie, to przestajemy miłować. Jak już przestajemy miłować, to życzliwości już dawno nie było w naszych sercach. Nie zauważyliśmy tego, że jesteśmy cierpcy, czy niedobrzy dla innych, czy tacy nieociosani, czy zadziorni. Tośmy tego nie zauważyli. Bo sami chcemy łaknąć jak Kania Dżu, chcemy łaknąć życzliwości, dobra, pocieszenia, zauważenia, pochwalenia, a sami tego nie oddajemy. I wtedy nasza miłość słabnie. I do Boga, i ta wdzięczność, i to słabnie. No i tak chciałem jeszcze na zakończenie. Ja tutaj mam jeszcze o tym, jak to dużo stracić można, może jak Bóg da w przyszłym tygodniu życia i nabożeństwa, że będzie zgromadzenie. to o tym, jakim zyskiem jest dla nas Chrystus, co ja powinnam oddać, jak to traktować. A to nie tylko jedno jest, żeby pozyskać Chrystusa. A tam jeszcze są kolejne rzeczy, które są jeszcze cenniejsze, gdy pozyskam Chrystusa i ja powinienem krok zrobić jeszcze dalej. Chciałem zakończyć tutaj jeszcze tym, co uczynił Jeremiasz. Takie słowo, które czytałem w tym tygodniu, bardzo było, tak byście to chcieli usłyszeć. W różnym kontekście na naszego życia. W chwili, kiedy jesteśmy mocno zadłużeni i potrzebujemy, żeby ktoś nam wszystko przebaczył albo zapłacił za nas i żebyśmy stali się wolni. To jest takie wspaniałe uczucie. Jeremiasz 40 rozdział na stronie 862. No to takie słowo, które bym... No ja się tak to przeczytałem. Boże, to jest dla mnie, jeżeli dałeś mi zbawienie. To jest dla mnie, to ja się z tego cieszę. Ale też bym chciał w życiu też i cielesnym, i duchowym, aby nie mieć tyle problemów i spraw, które tak otaczają, bo szatan tym bardziej atakuje i krąży jak lew. Ponieważ jak nie ma czegoś, żeby się zaczepić w człowieku, to wtedy jeszcze więcej się stara to uczynić. Jakby już ktoś miał, no to już mu to łatwiej jest. Ale jak nie ma, to on coraz cięższe armaty wyciąga i szczela i walczy. I tak byśmy chcieli usłyszeć taką ulgę od Pana. I tutaj czwarty, znaczy to można przeczytać właśnie od pierwszego, bo to jakieś świadectwo też i żołnierza babilońskiego. Słowo, które doszło do Jeremiasza od Pana, gdy Nabuzaradar, naczelnik straży przybocznej, wypuścił go na wolność, czyli to jest o tym człowieku Nabuzaradanie, naczelniku straży przybocznej, gdzie go odebrał trzymanego w pętach wśród wszystkich jeńców z Jeruzalemu i Judy i prowadzonych do Babilonu. Taką namiastkę tylko to przeżyłem, gdy byłem młody, gdy po 2 latach mogłem być dany na wolności. Ale tutaj co jest, jeszcze coś piękniejszego tutaj jest wpisane, zobaczmy. Gdy naczelnik straży przybocznej odebrał Jeremiasza, rzekł do niego: Pan twój Bóg zapowiedział nieszczęście temu miejscu. I co Pan zapowiedział, to spełnił i uczynił. Zobaczmy, człowiek nienależący do zgromadzenia Bożego, jako Izraelczyk, mówi takie słowa, jakby był Izraelczykiem. Tym, który Bogu służy. Takie świadectwo. A uczynił to, spełnił i uczynił, ponieważ grzeszyliście przeciwko Panu i nie słuchaliście Jego głosu i dlatego was to spotkało. A oto teraz zdejmuję z twoich rąk pęta. Ach, to jest coś cudownego. Żeśmy cię czytali, jak dziecko się rodzi, co kobieta czuje, jak wdowa, która ma jedynego syna i oddaje mu go żywego, oddaje jej żywego. Taka radość. A tutaj jeszcze pęta. Zdejmowane są, gdy myślał, że już śmierć nieunikniona, jak to apostoł Paweł też pisał, że myślał, że już jest to przesądzone. Nasza śmierć jest przesądzona. Tutaj zdejmuje swoich rąk pęta. Jeżeli uznasz to za dobre, by pójść ze mną do Babilonu, chodź. A ja będę się o ciebie troszczył. Zobacz, będzie się troszczył. ZUS zapłaci, jedzenie da, masz gdzie mieszkać, będziesz miał ogród czy coś tam, może jakąś pracę fajną, przyjemną. Będziesz, no on się będzie troszczył o ciebie. Jeżeli jednak wydaje ci się to złe, by pójść ze mną do Babilonu, możesz tego zaniechać. Ma wolny wybór. To jeszcze coś, jeszcze dalej coś wspanialszego dla niego. On by się nie spodziewał. Patrz, cała ziemia stoi przed tobą otworem. Idź tam, dokąd pójść, wydaje ci się dobre i słuszne. Żebyśmy tego nie chcieli usłyszeć z Bożych ust, wypowiedziane przez tego też i człowieka. No przecież Bóg musiał jego serce zmienić, żeby nieprzyjaciel powiedział wrogowi w taki sposób. Jeżeli jednak chcesz tu przebywać, zwróć się do Gedaliasza. Zobaczmy, co słowo, co zdanie, nowy balsam na serce. Ciągle ma rozwiązanie problemów, że ktoś się nim zajmie i będzie go pomagał. Nawet gdyby obrał prawą stronę, a nie lewą. I ten Gedaliasz, syn Achikama, syna Szafana, którego król babiloński ustanowił namiestnikiem miast judzkich, Pozostań przy nim wśród ludu, albo idź, dokądkolwiek pójść wydaje ci się słuszny. A naczelnik straży przybocznej dał mu żywność na drogę, upominek i odprawił go. To było takie, to było dla Jeremiasza, któremu wcześniej, na samym początku Bóg powiedział, będziesz murem spiżowym, nie zniszczą cię i nie zabiją, nie przemogą cię, tam pisze. Tylko ty musisz być odważny i mówić moje słowo i stać wierny przy moim słowie. Nic się nie stanie. A ile było sytuacji, że już każdy by powiedział, ja na twoim miejscu nigdy bym nie chciał być. Straciłby. To jest więcej niż wygranie 35 milionów w kumulacji. Straciłby taką rzecz. Jakby ktoś powiedział, jesteś w cysternie, już tam z głodu umrzesz, już zginiesz. Jesteś tam u tego, jak on się nazywał, ten cały ten urzędnik, kanclerz, nie kanclerz, też na K, na tym zamku, tam co żołnierze go pilnowali i w łańcuchach. Jesteś w takich sytuacjach, że śmieszna jest przesądzona, bo już też i Sedekiasz to obiecał i książęta też czaczatują, a ktoś go tam jednak jeden tam gdzieś go wziął, gdzieś go ukrył. No i nawet jakiś eunuch egipski wyciągnął go, prawda, na powrozach tam z ubrań, skręcił jakieś linę i go wyciągnął jeszcze, kazał mu się tam opasać, no bo nie miał siły się już trzymać tej liny i go wyciągał, prawda, może kogoś tam zawołał, tam pisze chyba, i wyciągnęli go z tej cysterny, którą potem napchał po niedługim czasie tutaj człowiek, który zabił Gedeliasza i zabił potem 80 czy 70 innych, którzy przyszli o pomoc prosić Izrael. I chociaż to wszystko na Jeremiasza przychodziło, Bóg wybawiał go z wszystkiego. On Bogu ufał. Bóg powiedział mu, nikt cię nie przemoże. Tak ma umrzeć, jak Bóg zaplanował, a nie jak człowiek będzie chciał. I on dostał to piękne słowo. I co wybrał nasz Jeremiasz? Prorok, jak powiedział Jezus, którego zobaczymy wraz z innymi prorokami w niebie. Z Abrahamem, z Mojżeszem, prorokami. Jeremiasz był życzliwy. Zostawił to wszystko, to wspaniałe życie w Babilonie, w tych ogrodach wspaniałych, tej cywilizacji największej, jaka była do pomyślenia na tamte czasy. Został przy reszce Izraela, aby czuwać, aby ich wspierać, aby im dodawać mądrości od Boga, jak mają postępować. Jego życzliwość spowodowała, że wybrał to, co dla ciała było gorsze. Dla samego siebie to, co gorsze. No i tutaj chciałem jeszcze tylko wspomnieć, tak chciałem, a tutaj już będzie za 12, chciałem wspomnieć jeszcze o Noemi z Księgi Rut. Zobaczmy tam, jaka życzliwość tych synów, dwie synowe miała. Była z mężem w ziemi moabskiej, na polach moabskich. Musiała tam przebywać z powodu różnych sytuacji i materialnych, i głodu. I ta Noemi została sama, owdowiała i straciła też swoich synów, którzy wcześniej zdążyli się za Moabitki ożenić. I zostały jej dwie synowe. Rut i Orfa. I one obie płakały. Bo Noemi chciała wrócić do ziemi izraelskiej. Pójdziemy z tobą. Tam jest długa rozmowa, nie będziemy trzeba poszczać, bo jest nasza ucieka. W każdym bądź razie po długiej namowie teściowej Orpa zrezygnowała w końcu. Mówi, to zostanę w tej ziemi, za mąż wyjdę. Ta jej błogosławiła, żeby mąż o nią się troszczył, żeby jej było dobrze, żeby miała błogosławieństwo od Boga. A Rut mówi, a ja pójdę tam, gdzie twój kraj, tam mój, gdzie twój Bóg, to i mój Bóg. Ja pójdę z tobą i cię nie opuszczę. Będę się troszczyć o ciebie. Życzliwość jej była troszeczkę dalej rozwinięta niż Orpy. Obie były wspaniałe. Z Moabitek, z ludu Lota, ale tamty o tym nikt nie myślał. To było coś, co było jako wrogie dla Izraela. I ta Rut została. Ta życzliwość jej i to, ta troska o teściową i to takie życie takiej w Bożej takiej życzliwości, w tym miłosierdziu spowodowało, że wyszła za mąż, za Boaza, który był właścicielem ziemskim i miał dużo bogactwa swojego. I on ją wybrał. To już Bóg tak sprawił, to jest piękna opowieść w księdze Rut. I Bóg ich tak sprawił. I ona była prababcią Dawida. Urodziła Obaza, który był dziadkiem Dawida. Potem Jesej i Dawid. To chciałem o tych osobach, które miały tą życzliwość. Ich życie nie było tak cenne, żeby stracić to, co było dobre i wieczne dla innych. Bo Bóg to oddaje w czwórnasób. Podwójną miarą w czwórnasób i jeszcze więcej. I do obfitości. Bo Bóg rozkochał się w tym, żeby zło dobrem zwyciężać. I w ogóle ta dobrotliwość i życzliwość, żeby była ponad tym, co jest tego świata, wartością tego świata. No i chciałem zakończyć, zakończyć tymi przykładami historycznymi z Biblii, zakończyć słowami Jezusa Chrystusa. Jak Jezus Chrystus i w ogóle Biblii. Jak Jezus Chrystus powiedział w Mateusza 25 rozdział od 31 wiersza do 40 tym, którzy tam wyszli: błogosławieni jesteście, wejdźcie do Królestwa Boga swojego, do mojego Królestwa. A dlaczego? Bo gdy byłem chory, byliście mi życzliwi, odwiedzaliście mnie. Gdy byłem w więzieniu, byliście życzliwi, przychodziliście. Byliście dobrze dla mnie, boście mi dali pić, gdy byłem spragniony. A kiedy myśmy tacy byli? Przecież myśmy z tobą nie byli teraz nie po raz pierwszy. Coś się zrobili tym najmniejszym w moim imieniu i w tym charakterze, w którym jesteście. Coście to mi zrobili. Ta dobrotliwość była nie tylko dla króla łask, ale ona była dana dla innych. Jezus też powiedział w innym miejscu, Mateusz 10 rozdział 42 wiersz, że jeżeli dałeś kubek zimnej wody uczniowi mojemu, małżonkiemu, to tak byś dał mi i nagrodę swoją otrzymasz. Jak prorokowi pobadałeś, to nagrodę proroka. A jak temu małżonkiemu dałeś kubek zimnej wody, czyli coś spowodowało, że wszystko swoje zostawiłeś w tym momencie, bo szatan zawsze tak robi, że oj, teraz mi nie pasuje, oj, teraz nie mogę, no bardzo jestem zajęty. Tak samo będzie z Chrystusem Chrystusa. On tak wszystko ludziom zorganizuje, że każdy będzie zajęty. To trzeba będzie mieć ten dryk, żeby od tego się oderwać i być gotowym i czujnym. I właśnie tam powiedziane jest, że oni się oderwali, bo zobaczyli takiego chłopca czy kogoś i spragniony był, spieczone wargi, zajęli się nim, dali mu tylko kubek zimnej wody. Ale to ma dobroć. To była miłość do bliźniego, a nie wymagania, dyscyplina, prawo i sprawiedliwość. Tylko. Czytamy jeszcze taką rzecz w Mateusza 5 rozdział 40 wiersz 41. Jeżeli ktoś chce ci zabrać szatę, daj mu i płaszcz. Jeżeli ktoś cię prosi, żeby szedł z nim mile, i z nimi dwie. Prawda, że to jest czasami nie do pomyślenia, żeby tak można było zrobić? A się czasami powiedziałbym, że to właściwie to się nie spotyka. Tak ja ostatnio właśnie przez telefon. Ta życzliwość została zupełnie inaczej oceniona i zrozumiana. Jak gdyby ten ktoś był trochę taki, się troszczy o innych, o biednych, o tamtych. No. Dlatego jakby ktoś widział, że ktoś mu chce dawać szatę, a temu daje płaszcz. Tamten jest ta pieśń, nie? Że ręce mu się otworzyły, a gąbką błogosławił, gdy go chciał uderzyć na dworcu w twarz. Zobaczył miłość w jego oczach. Ludzie mówią, to nie, to ty, co Bogu, to Bogu, co cesarzowi, to cesarzowi. W życiu duchowym, w życiu zwycięskim w Chrystusie Jezusie nie ma cesarza, jest tylko Bóg. Więc już tutaj nie włączajmy cesarza. To na tym świecie naszego ciała to jest. Ale w życiu duchowym jest tylko Bóg. Tam już nie ma cesarza. Tam już są bliźni, których trzeba miłować i dobrotliwym być. I życzliwość mieć. Ja apostoł Paweł jeszcze w Rzymian 12 rozdział 20 wiersz mówi, gdy tak uczynisz, to jest ładny wiersz, 12 rozdział Rzymian 20 wiersz, gdy dla nieprzyjaciela będziemy mieli tą dobrotliwość i dobroć. Tam właśnie czytamy, że będę rozżarzone, zgarniesz jego głowę. To jest te węgle rozżarzone, to nie są te prawdziwe węgle rozżarzone. To jest żar, to jest spotkanie się ze świętością i charakterem Boga w nas. I to będzie żar Bożego ołtarza, który bierze anioł i rzuca na ziemię. I nie na próżno, aby przynosił efekt. I to powoduje, że wypala się w tym człowieku to, co złe. Jego nawrócenie nie jest bliskie. Tyle chciałem może o tej życzliwości, o dobroci. To mamy z Boga i dzięki temu tutaj jesteśmy, siedzimy i rozważamy to Boże Słowo. Dużo nam Bóg przebaczył. To dużo miłujemy. I nabieramy te cechy Bożej dobroci. Spostrzegania tak innych jak Jezus Chrystus. Jak Jeremiasz, jak Rut, jak wielu innych. Bóg powie... Oni potrafili, a ty nie? Ty żyłeś w lepszych czasach. Bo każdy rok jest lepszy. Bardziej się rozwija wszystko. Więcej ludzi wiedzą. Uczą się więcej od tamtych. Mają większe pojęcie. I ty nie mogłeś? Chciałem na to taką uwagę zwrócić, to, że chodzi o życzliwość. Niech nam to zostanie tak w pamięci. I niech nam to przypomina. O Boże Słowo. Tej Bożej życzliwości, jaką Jezus uczynił, aby przyjść na tą ziemię, zaraz umrzeć. I odkupienie. I aby nas serdecznie powitać i przyjąć na wieczerzy, gdzie powiedział, że nam będzie usługiwał. To jest ta Boża życzliwość. Nieraz Bóg błogosławi. Amen.